Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Kierunek Europa. Maciej Mazurek. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony kulturze, a konkretnie kontrkulturze, która od lat 60. ubiegłego stulecia według konserwatystów demoluje naszą rzeczywistość. Moim gościem jest pan profesor Przemysław Rottengruber z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Poznańskiego, autor książek o kulturze, przenikliwy komentator, no właśnie, polskiego, ale nie tylko polskiego, życia społeczno-kulturalnego.
Dzień dobry państwu.
Lewica wojnę kulturową na Zachodzie wygrała. No między innymi za sprawą chyba kontrkultury, tak?
Czy lewica wygrała wojnę za sprawą kontrkultury? Myślę, że omawiamy dwa zjawiska. Nawet nie jestem pewien, jak one są ze sobą powiązane. Ponieważ mój ogląd lewicy, chłopaka, który wychował się w PRL-u, jest taki, że wszyscy mieliśmy dosyć Marksa i w pewnym momencie Marksa, przynajmniej w pewnej postaci, tej PZPR-owskiej postaci, strąciliśmy z piedestału.
No tak, ale znaczy, koncentrujmy się na Zachodzie.
Na Zachodzie.
Tam zwycięży. Mowa tutaj wszystkim o tak zwanym marksizmie kulturowym. Tutaj mówię o szkole frankfurckiej. To jakby jest jasne, nie?
Wychodzę naprzeciw panu redaktorowi. Tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o kwestie społeczne, kwestie wrażliwości społecznej, społeczeństwa zachodnie wiele wzięły z Marksa. Jak wiele my się o to spieramy. Natomiast zgódźmy się i z tym, że kręgi przemysłowe, czyli wolna przedsiębiorczość, wygrała z marksistami. Wygrała w tym sensie, że jednak gospodarka zachodnia to jest gospodarka rynkowa. A więc ta, którą Marks chciał rugować i mu się nie udało. Jeśli chodzi o kontrkulturę. Obawiam się trochę tego pojęcia ze względu na to, że ono jest bardzo szerokie. Mianowicie wszystko, co przeciwstawia się w kulturze oficjalnej, jest w takim czy innym sensie kontrkulturą.
Znaczy, nie jest szeroki, dlatego że skoncentrujmy się na samym słowie. Kontrkultura, czyli działalność de facto przeciwko kulturze.
Impresjoniści czy Claude Debussy, oni też byli kontrkulturowi, ale w sensie innym niż ten, który my dzisiaj nadajemy temu pojęciu. Nas interesuje, a zgadzam się oczywiście z panem redaktorem, tylko próbuję zawęzić samo pojęcie. Nas interesują pewne procesy, które zdaniem wielu zaczęły się rzeczywiście w latach 60., inni wskazują nawet na ich genezę jeszcze o dekadę wcześniejszą. To jest bez znaczenia. I zgadzam się z jeszcze jedną kwestią, o której wspomniał pan redaktor, że mianowicie te początki były iście rewolucyjne. Dlatego też mówi się często o rewolucji albo o rewolucjach zapoczątkowanych w tamtym czasie.
Jaka to rewolucja bez barykad? Czy tak na marginesie?
No, 68 rok były barykady, jeśli chodzi o to wszystko, co dzieje się w Europie Zachodniej na początku lat 70., a więc coś, co ociera się o pojęcie terroryzmu, tam też były barykady, tak czy inaczej pojęte. Natomiast ja chciał, jeśli pan redaktor pozwoli, jednym zdaniem. Rzeczywiście początki tego, o czym mówimy, czyli tej współczesnej kontrkultury miały charakter rewolucyjny, tylko ja chciałbym namówić pana redaktora, żebyśmy się wspólnie zastanowili, czy to była tylko rewolucja, czy też raczej nie mamy do czynienia z rozpoczęciem wielkiego procesu, którego, powtórzę myśl, początki były rewolucyjne, ale już ciąg dalszy przybierał bardzo różne postaci. I to trwa do dziś.
No tak, tylko jest to niejako odejście od tego, co jak definiowano kulturę do lat 60. No może kultura to jest uprawa ducha, to jest coś, co źródło słów to jest, przychodzi z ogrodnictwa, kultura animi. Kontrkultura przede wszystkim jakby chce spowodować zerwanie z tradycją, zrywa z ciągłością kultury i w tym sensie, owszem, rewolucja, no ale rewolucja, która niekoniecznie musi wieść nas ku progresowi,
A to jest inna sprawa, do czego ona nas wiedzie. Natomiast czy kultura pojęta jako ciągłość wystarcza, żeby ją wszechstronnie określić? Z całą pewnością nie. Pan redaktor, wiem skąd inąd, bardzo intensywnie zajmuje się malarstwem. No tak już jest, że kiedy ktoś popada w rutynę, by nie powiedzieć w sztampę, ewentualnie skojarzoną właśnie z pojęciem ciągłości, to będzie prowokowało ludzi sztuki do tego, żeby się temu przeciwstawić i zaprojektować coś nowego. I to też jest kontrkultura. Tylko że my mówimy oczywiście o wymiarze społecznym.
Impuls rewolucyjny. Ja tutaj będę drążył ten impuls rewolucyjny.
Dobrze.
Marks bodajże coś takiego kiedyś powiedział, że filozofia nie jest po to, by świat wyjaśniać, tylko po to, żeby go zmieniać. No właśnie, czy nie jest to jakby zasadnicza jakby zdrada tego podstawowego ideału kultury i też nauki, aby starać się obiektywnie opisywać rzeczywistość? To znaczy, po Marksie już właściwie przestano wierzyć w to, że można jakby obiektywnie rzeczywistość opisywać, ponieważ zawsze za każdym postępowaniem ludzkim, za każdą formą jakieś ukryte interesy się kryją. To znaczy, Marksizm zniszczył bezinteresowność, tak? Jednocześnie kontrkultura się do bezinteresowności jakiejś odwołuje. Także same sprzeczności. Kiedy patrzę na kontrkulturę, rzeczywiście widzę same sprzeczności.
No, jeśli mówimy o czynie, który wyprzedza myśl, to chciałbym zauważyć, że coś podobnego głosił Józef Piłsudski, który był socjalistą za młodu, ale później był żarliwym patriotą, napisał książkę zatytułowaną Filozofia czynu, adresowaną do Polaku jako takiego ludku niemrawego, którego trzeba skłonić właśnie do działania. Salonowe gadanie nawet nie wystarczy.
Znaczy, tak, oczywiście, panie profesorze, ale co innego działać w imię kosmopolitycznego społeczeństwa przyszłości, w imię jakichś, powiedziałbym, nieokreślonych albo też określonych, ale bardzo mglistych ideałów, a co innego działać w imię konkretnej sprawy, jaką jest niepodległość Polski. To w takich sytuacjach można się przymierzyć nawet socjalistami, co Piłsudski zrobił.
Ja chciałem zwrócić uwagę na to, że czyn stał się modny na początku XX wieku i stał się modny nie bez powodu. Jeśli chodzi teraz o to, czym był Marks, czy właściwie kim był Marks i jakie zmiany stały zainicjowane w drugiej połowie XX wieku, są to dwa różne zagadnienia. Pamiętajmy, że Marks umiera w drugiej połowie XIX wieku, a więc jego wpływ na nasze czasy, jego wpływ na nasze postawy jest co najmniej pośredni. Tym niemniej...
Ja nie chcę oskarżać.
Nie, ja rozumiem, tylko zastanówmy się nad tym, co zaszło, jaka jest geneza tych zmian, ponieważ często, kiedy rzeczywiście odwołujemy się do Marksa, czy też jego oponenci próbują kojarzyć to, czego dzisiaj doświadczamy z jego głównymi ideałami, nie zadają sobie jednego kluczowego pytania. Czy zmiany, które zaszły w drugiej połowie XX wieku, były przez kogoś wymyślone, ktoś wpadł na pomysł, żeby zmienić to, co jest i to, co sobie funkcjonuje, co działa całkiem nieźle, czy też mówimy o zmianach, które miały absolutnie konieczny charakter. Na przykład, czy można sobie wyobrazić...
Znaczy, czy cokolwiek w historii może mieć konieczny charakter, panie
czy
profesorze?
Czy można sobie wyobrazić współczesny świat z segregacją rasową? A wielką inspiracją dla kolorowych mieszkańców Ameryki Północnej była właśnie emancypacja na tle rasowym. Czy można sobie wyobrazić świat po Wietnamie, który nie zastanawia się przynajmniej nad pojęciem wojny sprawiedliwej. Temat stary jak filozofia i teologia również.
No więc właśnie. Więc
czy można się nad tym nie zastanawiać? Teraz tak, po wynalezieniu tabletki antykoncepcyjnej, czy można było zatrzymać proces tak czy inaczej pojętej emancypacji kobiet? Czy można wyobrazić sobie świat bez zmian w zarządzaniu? Tych zmian, które dotyczą, ja wiem, na przykład piętnowania wielkich koncernów za to, że wypuściły bubel na rynku. Bubel, po którym ileś osób zginęło albo się zatruło, albo stało się cokolwiek innego.
No tak, ale
to wszystko są rzeczy, które zaczęły się w latach 60.
Znaczy, ale są to osiągnięcia raczej z dziedziny gospodarczej, raczej z dziedziny przemysłowej niż z dziedziny jakby sensu stricte kultury.
Na początku lat 70. pojawia się pojęcie interesariusza, to jest stakeholder po angielsku, czyli ktoś taki, kto ma prawo pytać podmiot gospodarczy o powody, dla którego ten podmiot podejmuje pewne decyzje. Pomimo tego, że sam z tym podmiotem nie ma nic wspólnego. Na przykład żony alkoholików mogą się domagać od producentów alkoholu, czy też od producentów papierosów w przypadku matek, żeby ograniczyły sprzedaż wyrobów.
Tak, ale tutaj oczywiście, ale sam ruch anonimowych alkoholików powstaje zupełnie w innym kontekście kulturowym. W kontekście bardzo silnie naładowanym religijnie.
Ja to niepotrzebnie uszczegółowiłem. Tak czy inaczej, to może inaczej. Pójdę tropem faceta, który sam przedstawia się jako konserwatysta od dłuższego czasu, nazywa się Francis Fukuyama i napisał książkę, którą wszystkim państwu polecam, zatytułowaną...
Czy on jest konserwatystą rzeczywiście? Zdecydowanie liberał.
Ale sympatyzuje z amerykańskim neokonserwatyzmem. U nich to ma bardzo szczególne znaczenie. Nie będę wchodził w szczegóły. Dość powiedzieć, że napisał książkę zatytułowaną Wielki Wstrząs, w której sobie zadaje pytanie, czy zmiany, o których dzisiaj rozmawiamy, miały pozytywny czy negatywny charakter i nie odpowiada na to pytanie. On tylko zestawia dane statystyczne na temat tego, czego się doczekaliśmy. I wspomina wspomina na przykład o takim oto fakcie, że kolorowe kobiety od lat 60. zdobyły wykształcenie, uniezależniły się od mężów, często uzależnione od alkoholu, narkotyków, bijących i tak dalej, doprowadziły same siebie do tego, że one łatwo dziś znajdują pracę, a ich mężowie, którzy nie wykonali pracy domowej, już tego nie odnajdują. I tych przykładów odnajdujemy całe mnóstwo, które świadczą o tym, że z pewną ostrożnością powinniśmy podchodzić do oceny tych procesów.
Tak, tylko tak zastanawiam się, no właśnie, na ile kwestia, no powiedziałbym, emancypacji jest związana z przekształceniami na rynku pracy, która wymaga zaufania, wymaga na przykład obecności kobiet, że no niekoniecznie są to procesy inspirowane przez kulturę, tylko przez, no właśnie, już po marksistowsku myśląc, przez bazę.
Przez same środki, przez właścicieli środków produkcji. Otóż myślę, że jeśli chodzi o interesujący nas przypadek, nie za bardzo. Jednak mówimy tutaj o zmiany, które dokonują się w kulturze, właśnie zmiany o charakterze emancypacyjnym. No samo pojęcie, jeśli chodzi o jego rodowód, jest marksistowskie i w związku z tym twierdzę, chociaż nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ grupy społeczne, o których mówimy, niekoniecznie mają taką świadomość, że deklarują swoją przynależność do dowolnie pojętej lewicy. One raczej próbują powalczyć o siebie i często z sukcesem. Oczywiście można podać przykłady przeciwstawne, na przykład rozpadania się rodzin. Ja w tej perspektywie opisywałbym, bo w drugiej kolejności oceniał, jeśli w ogóle, procesy zapoczątkowane w latach 60.
Przejdźmy do bardziej takiego globalnego widzenia i posłuchajmy kultowej piosenki z tamtych czasów, Imagine Johna Lennona. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Ciekawe, interesujące słowa. Wyobraź sobie, że nie ma nieba, na dole nie ma piekła, nad nami jest niebo. Wyobraź sobie, że wszyscy ludzie żyją dniem dzisiejszym, że nie ma państw, ani niczego, za co warto zabijać lub umierać. Ani religii, ani własności, nie ma chciwości, ani głodu. Panuje braterstwo. No poemat ewidentnie ideologiczny. Przyznaję, że wyobrażanie sobie wszystkich ludzi naraz w takim utopijnym świecie bez przemocy budzi grozę. Przynajmniej we mnie budzi grozę. Ale przede wszystkim dlatego, że jest to szeroka, podzielana aspiracja XXI wieku. No to jest oczywiście taki bardzo istotny wkład kontrkultury w nasze czasy. Jakiś taki prototalitarny impuls.
No, sielanka, żeby nie powiedzieć naiwność z przełomu lat 60. i 70., nie ukrywam, że bardzo zachęcające to jest żyć w świecie, w którym nie musiałbym się z nikim kłócić o przynależność narodową albo na przykład o wyznawaną religię, ponieważ i ja byłbym tolerancyjny wobec tego, z kim się spotykam i wiedziałbym, czy w każdym razie liczyłbym na to,
że... Ale konsekwencją braku owych zróżnicowań, o które apeluje John Lennon, no to jest świat totalitarny tak naprawdę.
A dlaczego? Znaczy ja sobie zdaję sprawę z tego, że ta mrzonka jest utopią niemożliwą do zrealizowania.
Znaczy dlatego, że pan jest profesorem i pan jest człowiekiem mądrym.
Ale chcieliśmy o tym pośpiewać i chcieliśmy sobie przynajmniej wyobrazić taką rzeczywistość, w której nie kłócilibyśmy się o rzeczy drugorzędne. Zgódźmy się z tym, no to przykład Samarytanina mi tu biblijnie wpada do głowy, żeby od razu była ilustracja na dodatek mocna, że owszem, to, jaką religię wyznajemy, ma znaczenie, ale to najważniejsze znaczenie, przynajmniej dla Jezusa opowiadającego Ewangelię, ma to, czy pochylimy się nad człowiekiem potrzebującym pomocy. Nie ukrywam, że każdy z nas, jeśli nie tęskni, to powinien tęsknić za tym światem, a czy to jest rzecz na wyciągnięcie ręki, a to jest zupełnie
to jest impuls moralny.
Ale jakże ważny.
Owszem, ale to jest impuls moralny, jakby niezależny od układów jakby społecznych, zależny od jakby tutaj skłonności indywidualnego człowieka. Ale rzeczywiście tutaj ja występuję z pozycji takich trochę konserwatywnych. Rzeczywiście, że ten strach przed światem bez formy, no to jest pewna obsesja konserwatystów, ale postrzeganie ludzi jako całości to taki abstrakcyjny właściwie ideał, który uderza mnie jako liberała. No ja nie jestem wszystkimi. Tak jak mówi Lenon. A właśnie, z jednej strony mamy w kontrkulturze ostentacyjny kult odmienności i autentyczności, z drugiej właśnie takie zabijanie indywidualności w jakichś abstraktach przyszłościowych. No to jest, czy to jest sprzeczność?
No właśnie, kult odmienności czy świat bez formy? Bo mówimy tu o świecie, w którym każdy tę formę przynajmniej po trochu sam dla siebie wybiera. Przyjęliśmy wcześniej założenie mówiące
znaczy,
o tym...
Znaczy wybiera czy dziedziczy raczej, czy przyjmujemy.
A to różnie bywa. Ci bardziej refleksyjni wybierają, ci mniej refleksyjni naśladują. Niewątpliwie. Natomiast niezależnie od wyboru formy, mówimy o impulsach moralnych, które jakoś tam nami sterują, czy w każdym razie wyprzedzają ten wybór, który ma charakter jakiś, takiej autokracji, taki estetyczny w każdym razie, przez co chcę powiedzieć, jest uzupełnieniem naszych takich, powiedziałbym, ludzkich cech. I ja nie ukrywam, że taki świat jest mi bliski. I interpretując Lenona w ten sposób, no to już jest bardziej zaawansowana interpretacja, którą dzisiaj nam proponują teoretycy teatru, w szczególności tak zwani performatycy, no to oni dziś głoszą, że nauczyliśmy się od artystów, ze sceny, ale nie tylko ze sceny, nauczyliśmy się tego, że możemy jakoś wpływać na nasze życie, czynić je piękniejszym, kreować, nie musimy popadać w sztampę, zwłaszcza wtedy, kiedy innym to nie przeszkadza. Tego też się trochę nauczyliśmy od naszych rodziców, czy może dziadków hipisów.
Ale to są banały. Niekoniecznie, tak pan powie oczywiście, panie profesorze.
To znaczy...
To są banały. To takie uogólnienia moralne, no jakby wcześniej, nie wiem, dzieci od rodziców się nie uczyły i od dziadków. No.
Uogólnienia moralne powinny być banałami, ponieważ chodzi o tym, żeby pamiętać, co czynić powinniśmy. Tutaj nie ma dyskusji. Natomiast co z całą resztą? Jak zagospodarowywać wolny czas?
Jak
wychowywać nasze dzieci? Czy na przykład zgodzić się na to, żeby dzieci wybierały własną drogę? To są pytania, na które sobie odpowiadają ludzie zainspirowani tym, co wcześniej mieli im do powiedzenia artyści.
Znaczy tą taką, powiedziałbym, moralną retoryką właściwie rzeczywiście jakby sytuuje się pan profesor w obrębie troszeczkę tego ruchu, tak, odnowy kultury.
Ale nie, panie redaktorze, jeśli te dwie rzeczy wyraźnie odróżnimy, to znaczy postawa dobrego Samarytanina, która jest po prostu obowiązkiem każdego człowieka czującego, rozumiejącego, co należy do jego obowiązków, to jest jedno, ale cała reszta, jak on będzie funkcjonował, jak będzie szukał swojej własnej drogi, nie wiem, do innych ludzi, ale również do Boga, do jakiejś prawdy o świecie, na przykład filozoficznej, to jest mi bliska idea, to już jest jego sprawa i powinien jej szukać po swojemu, bo najprawdopodobniej jej nie znajdzie, jeśli pójdzie, że tak powiem, tą szeroką i przestronną bramą, o której wspomina Mateusz na początku oczywiście.
Wracając do sprzeczności, które tkwią w kontrkulturze, no, wracam do muzyki.
Tak.
Trudno nie zauważyć, że na przykład piosenkarze wyrażający ideę kontrkultury no, śpiewali bardzo intensywnie, aby kochać, na wojny nie iść, jeśli można, oddać się celebracji życia poza systemem kapitalistycznym, który był straszny. A jednocześnie ci, którzy śpiewali, no, konkurowali na bardzo, powiedziałbym, ostrym, kapitalistycznym rynku. Jak to wytłumaczyć? Ci wspaniali hipokryci?
A, to bardzo ciekawa rzecz. Nie. To tak to już jest, że rewolucja zjada własne dzieci. W tym wypadku, że przemysł rozrywkowy jest w stanie wchłonąć wszystko, łącznie z tymi, którzy wprost przeciwko niemu występują. Zaczyna się od ostrej kontestacji.
To jednak kapitalizm. To jednak nie przemysł rozrywkowy, tylko kapitalizm, który amortyzuje bunt.
No tak, ale kapitalizm to przemysł, więc w zasadzie mówimy o tym samym. Ale tak czy inaczej, rzeczywiście zaczyna się wzniośle, a kończy się na wielkim biznesie muzycznym i nie tylko muzycznym, niewątpliwie. Tylko pytanie, czy aby na pewno nic po tym nie pozostało? Czy ta chwila oddechu, a pewnie dwie chwile oddechu, bo to mniej więcej dekadę trwało, zanim muzyka hipisowska...
No pozostało to, że bunt stał się dochodowym towarem.
Nie, wydaje mi się, że kiedy stał się dochodowym towarem, przestał być częścią kontrkultury,
jest nim do dzisiaj, dlatego że jakby powiedziałem, imperatywem dzisiaj każdego młodego człowieka, czy w ogóle nawet już młodego i starego jest buntować się.
Przynajmniej w tym sensie, że składa się na naszą historię, aż ten młody czy stary człowiek na tym poprzestanie, czy też zrobi trzy kolejne kroki, to znaczy pójdzie w stronę na przykład wspomnianej przeze mnie performatyki, czy tego poszukiwania bezustannego wzorców dobrego, czasami również ładnego życia, to już od każdego z nas zależy, od każdego z nas osobna zależy, czy to uczyni.
No tak, ale z drugiej strony konserwatywni, ale nie tylko konserwatywni, co przenikliwsi jakby opisywacze życia społecznego mówią, że oczywiście, że mamy za sprawą też po części kontrkultury taką cudowną sytuację pierwszy raz w historii, raz, że można jakby właściwie nie pracować i przeżyć żyjąc jakby ze śmietników bogatych państw zachodnich. To jest jakby jedna kwestia, a druga, że powiedziałbym, to uwolnienie się od przymusu tworzy właśnie alienację. Rozwija się przemysł psychiatryczny, problemy z młodzieży z narkotykami w skali nieprawdopodobnej, nigdy dotąd niespotykanej w historii. No to też jest jakby dziedzictwo kontrkultury przecież.
To znaczy, do czego doprowadziły nas eksperymenty zapoczątkowane symbolicznie rzecz biorąc w latach 60. Do bardzo różnych rzeczy, niewątpliwie. Na przykład, bo to jest mój ulubiony w ogóle przykład, chcę powiedzieć, eksperymenty z rodziną. Czy rzeczywiście zamiast mojej żony mogę stworzyć komunę, w której będę sobie funkcjonował zupełnie swoiście z dwiema, trzema kobietami, a tam jeszcze będzie, załóżmy, mieszkał ze mną mój kolega. Próbowano i tego, i w przypadku niektórych eksperymentów my już wiemy, że pewne rzeczy nam nie odpowiadają, mówiąc inaczej, że one po prostu nie działają. Czyli wypróbowaliśmy na sobie, ale z czym mamy do czynienia?
To było wiadome.
Nie było wiadome. Ale na tym rzecz polega, że dla ludzi wierzących, wyznających określony światopogląd, to oni, było to dla nich jasne z tego powodu, że oni w to wierzyli. Natomiast, że tak powiem, na własnej skórze tego nie wypróbowali. Mówimy raczej o procesie, ja cały czas powracam do tej myśli, że jest to proces zagospodarowywania wolności, którą człowiek w tamtym okresie odkrywa, o którą się upomina. Jakiego zagospodarowywania wolności? Często błędnego zagospodarowywania wolności, ale ja jestem optymistą w tym wszystkim, ponieważ ja wierzę, że wielki eksperyment zapoczątkowany w latach 60. doprowadzi nas, tu mówię, podkreślam, jest to moje wyznanie wiary, doprowadzi nas do sytuacji, w której powrócimy do wielu prawd, w które wcześniej wierzyliśmy, ale chcę to podkreślić, tylko wierzyliśmy, bo nie wiedzieliśmy, czy wierzymy w nie prawidłowo, czy dokonaliśmy właściwych wyborów.
A czy nie lepiej mędrców stoickich i epikurejskich przywołać i nie iść tą drogą? Że klasyka przywołam.
Naszym światopoglądowym punktem odniesienia jest, to ujmę rzecz skrótowo, jest Kościół katolicki, więc moim zdaniem częścią kontrkultury, chociaż to jest też bardzo ryzykowna, jest Sobór Watykański II, który się otwiera na świat, który zmienia całkowicie swój stosunek do wiernych, na inne religie. Ekumenizm wchodzi, to właściwie przez szerokie drzwi wkracza do Kościoła. Mamy raczej dzisiaj do czynienia z pewnego rodzaju odwrotem od dekretów Soboru Watykańskiego. Wielka szkoda. Natomiast
kościoły zachodnie opustoszały. Lewica wygrała.
A na spotkanie z Janem Pawłem II przychodziły tłumy. Jan XXIII był kochany przez swoich wyznawców. Krótko mówiąc, to wcale nie był taki głupi pomysł na poprowadzenie w tym trudnym okresie wielkiego społecznego eksperymentu ludzi dobrej woli od punktu wyjścia, w której nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić, co mają zrobić ze swoją wolnością, do punktu dojścia, w którym wypróbują to kolektywnie. Myślę, że to jest właściwa droga, że człowiek powinien, że tak powiem, umieć dokonywać wyboru, ale też mieć pełne prawo do tegoż wyboru.
No ujmuje mnie rzeczywiście optymizm
dzięki.
Humanistyczny pana profesora. Dajmy się uwieść zatem w kontrkulturze w jej najlepszym wydaniu, czyli muzyka. Kalifornijskie marzenie Mama San Papas. Wracamy z Kalifornii do studia na Berwińskiego. Tak, marzenie ucieczki ze świata, wbrew zdrowemu rozsądkowi. Tak to w dużej mierze interpretuję. Interpretuję kontrkulturę jako przede wszystkim estetyzacja życia i celebracja chwili. Celebracja chwili, która właściwie nie tworzyła takiej dynamicznej jednostki, tylko raczej pogrążała ją w onirycznym śnieniu.
Tylko kiedy mówimy o dobrej woli, panie redaktorze, to warto zapytać o zdrowym rozsądku. To o czyim zdrowym rozsądku? Wydaje mi się, że taki pierwszy przełom, pierwsza trauma, która skłoniła ludzkość, w każdym razie na pewno świat zachodni, do zastanowienia, to jest okres po pierwszej wojnie światowej. Nikt wcześniej nie widział takiej wojny, dlatego ona się nazywa na zachodzie Wielką Wojną. Słońce też wschodzi, Ernesta Hemingwaya. O czym jest? O ludziach, którzy się nie potrafią odnaleźć po tym wszystkim, którzy są do pewnego stopnia wypaleni, którzy głęboko zdystansowali się do świata wartości, ponieważ doświadczyli czegoś, co z tymi wartościami miało bardzo niewiele wspólnego. Musieli sobie to jeszcze raz nazwać. Musieli to zdefiniować. No, doświadczamy tego od czasu do czasu. Szkoda, kiedy inspiracją... Szkoda, kiedy inspiracją są wydarzenia aż tak złe. No właśnie okres lat 50. i 60., a więc zwycięski po II wojnie światowej Zachód, dynamicznie rozwijający się gospodarczo Zachód, chce inaczej podzielić środki i inaczej podzielić
siły. Wróćmy do antropologii, kiedy mowa o zdrowym rozsądku. Stary Freud sugestywnie pokazał, że człowiek jest zdeterminowany przez instynkt destrukcji. Także każdy człowiek mądry, nazwijmy to, będzie wiedział, że cywilizuje się jedynie pod silnym psychicznym przymusem. Mówi to Freud. Zaś wyższa kultura jest dla niego źródłem cierpień. To też słowa Freuda.
No tak.
Jak pozbyć się cierpienia? Co powiedziała kontrkultura? Odrzucić kulturę. Proste.
Albo zmienić kulturę, tak żeby przestała być źródłem cierpień, jeśli chodzi o destrukcję.
No ale jeżeli Freud mówi, że nie ma jakby innej drogi, jak pewna dyscyplina, czy pewien wysiłek, który źródłem cierpień jest, no to co, będziemy tutaj kwestionować autorytet Freuda, który jest zresztą guru kontrkultury.
Panie redaktorze, Freud jest bardzo dobrym punktem odniesienia, żeby w skrócie ująć to, czego doświadcza jednostka. Otóż według Freuda sterują nami dwie siły. Instynkt życia i instynkt śmierci. Czyli jest destrukcja, o której mówił pan redaktor, i jest twórczość zamiennie nazywana przyjemnością, która jest naszym życiowym napędem w tym sensie, że jesteśmy zdolni do tworzenia, do zagospodarowywania czasu zgodnie z naszymi potrzebami czy pragnieniami. Te dwie siły. Ujmując rzecz skrótowo, czasami samica musi obronić gniazdo, żeby móc wychować młode. Destrukcja, ale która służy tworzeniu. Dwie siły, ale proszę mi pozwolić skończyć, bo to jest ważna myśl. I teraz tak. Kultura, zdaniem freudystów, nie tylko samego Freuda, spowodowała, że instynkt życia z nas został stłumiony, pozostał tylko ten instynkt śmierci albo destrukcji. Coś, co powodowało, że działaliśmy przeciwko sobie. Że byliśmy na krótkim pasku systemu. To właśnie jest wielka inspiracja pokolenia 68 roku.
No tak, ale sam Freud, ja tutaj będę oponował, sam Freud jest niezwykle restrykcyjny, jeśli chodzi o etykę na przykład seksualną. Jest patriarchą. Jest starym patriarchą. I teraz mogę powiedzieć tak, że oczywiście, że uwolnienie z tego gorsetu opresji, jaką niosła kultura religijna, to takim emblematycznym przykładem jest Mick Jagger, no, który w czasie koncertu kopuluje na przykład z mikrofonem. No. I ku zachwytowi tam tysięcy fanek.
Odnośnie do przykładu pana redaktora, nie wszystko nam się musi podobać, nie wszystko powinno nam się podobać. Osobna kwestia. Natomiast co do Freuda i jego patriarchalnego podejścia do życia, no to jest hipokryzja tamtych czasów, niestety również tych pierwszych psychoanalityków. Oni żyli w Wiedniu, w mieście, które było pełne burdeli.
Ale mówimy o Freudzie w tym momencie. Nie odchodźmy od Freuda. Mówimy o Freudzie przede wszystkim w tym momencie.
Ale wie pan do kogo?
Jako geniuszu.
Ale wie pan do kogo on adresował te swoje uwagi, zwłaszcza te swoje patriarchalne podejście do kobiet. Na tym właśnie polega rzecz, że kobiety w pewnym momencie, już właściwie w tamtych czasach.
Czyli Freud też był jakby więźniem niewidocznych struktur przemocy patriarchalnych, z której się nie wyzwolił tak do końca życia, tak?
Naturalnie.
Trzeba po prostu poddać Freuda psychanalizie, tak?
Ale też tak się czyni.
Tak się czyni?
Oczywiście.
Można też spojrzeć na kontrkulturę jako na taką swoistą wielką mistyfikację, która polega na tym, że była ona takim etapem pośrednim tutaj między kapitalizmem wielkoprzemysłowym a kapitalizmem usług. Kapitalizm istnieje dzięki nowym rynkom i potrzebom. I wytworzyły się w pewnym momencie potrzeby w dziedzinie konsumpcji. Zatem cały ten bunt to, mówiąc kolokwialnie, wielka ściema. Był potrzebny kapitalistom.
Z tą konkluzją to bym się tak niekoniecznie zgodził, ale z tym wszystkim, co pan redaktor powiedział wcześniej, to się zgadzam w pełni. Rzeczywiście jakoś tak jest, że eksperyment, o którym tu rozmawiamy, nie do końca nam się udał. W imię wolności, zamiast wolności osiągnęliśmy konsumpcję. I to konsumpcję nadmierną. Nawet śmiem twierdzić konsumpcję, która zwraca się przeciwko nam. Chyba zresztą nie mówię nic kontrowersyjnego. A zatem wolność stała się takim mitem, taką iluzją, która gdzieś tam przed nami się znajduje, natomiast której faktycznie ani nie doświadczyliśmy na początku tej drogi, ani nie doświadczamy dziś. No wielka szkoda, ale to właśnie traktuję jako jedną z przesłanek świadczących o tym, że jesteśmy w połowie procesu, a nie na jego końcu.
O, czyli powiedziałem, kontrkultura cały czas trwa, tak? Cały czas trwa i cały czas dokonuje, zdaniem oczywiście konserwatystów, głębokiej destrukcji kultury zachodniej. Ale właśnie, gdy przyglądamy się kontrkulturze i temu, co wokół niej, właśnie kontrkulturowcy szukali inspiracji na wschodzie, pragnęli nirwany, trwania poza czasoprzestrzeni, a ideolodzy przy aprobacie części klasy profesorskiej organizowali na uniwersytetach powstania, palili Kartezjusza, zalecali czytanie dzieł Mao Tse-tunga.
Tak było, rzeczywiście.
No przecież to jest, powiedziałem, paranoja.
Trwało to kilka lat. No niestety ulegamy zacietrzewieniu. Wszyscy, również środowisko profesorskie. Czasami coś nam się podoba bardziej niż powinno. Dystans i jednak zasada, którą kieruje się Kościół w decydujących momentach, mianowicie czas, który pozwala zdystansować się do kwestii interesujących albo przerażających. Dopiero z pewnej odległości widać, co nam się przydarza. No i najwyraźniej tej rozwagi zabrakło również środowisku środowiskom akademickim, ale to wydaje mi się, że to jest przypadłość ludzka. Jestem w stanie pokazać
no jak,
to się
no
do
jak,
każdej
no jak.
Innej instytucji.
W latach 60. Sorbona, wykładowcy tej klasy, co Sard i Maurycy Merleau-Ponty, no, hodują Pol Pota.
Ale tak, jasne. No a z drugiej strony, czy pamięta pan redaktor...
Che Guevara jest, powiedziałbym, tak. No, bożyszcze młodzieży, a to zwykły bandyta.
No tak, instytucja sobie, w tym wypadku instytucja w postaci uniwersytetu sobie z tym nie poradziła, w tym sensie, że właśnie zabrakło dystansu. Ale gdybyśmy się...
Uniwersytet, który jest fundamentem, jest właściwie no, czymś podstawowym fundamentem dla kultury zachodniej, sobie nie radzi. No to jest właśnie efekt być może no właśnie tej destrukcyjnej siły idei kontrkulturowych. Jak słyszycie państwo, spór jest bardzo namiętny i moglibyśmy tak długo, panie profesorze, dyskutować. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję.